List do Rzymian, a tam rozdział 7 i 8. Apostoł święty Paweł napisał wiele listów do zborów, w których nie mógł być, do zborów, którym chciał pomóc w rozwiązaniu różnych dylematów. Był człowiekiem bardzo uczonym i to, co pisał, nieraz sprawia, iż kolejni komentatorzy napisali wiele, wiele ksiąg, aby spróbować rozszyfrować, co też apostoł Paweł miał na myśli. Szczególnie list do Rzymian jest tym fragmentem, któremu wiele pokoleń chrześcijan poświęciło swoje badania, znajdując tam naprawdę bardzo dobry duchowy pokarm. No cóż, zacznę czytać. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Pamiętam, jak czytałem list do Rzymian i czytałem go wielokrotnie i nieraz te fragmenty czytałem po kilka razy, a mimo to rozkładałem ręce bezradnie, przyznając się, że nie rozumiem. I też stojąc przed wami szczerze powiem, że to nie jest tak, iż pewnego dnia spłynęła na mnie jakaś aura zrozumienia i nagle pojąłem, co te teksty znaczą, ale poprzez spotykanie się i rozmowy, i modlitwy, i studium biblijne z wieloma ludźmi na przestrzeni wielu lat dały mi trochę większe zrozumienie tych tekstów i chciałbym z wami się podzielić tym, co gdzieś tam mi w moim sercu się pojawia, kiedy czytam te fragmenty. Apostoł Paweł mówi tutaj dziwne słowa o tym, że ktoś umiera dla zakonu, o tym, że zakon panuje nad człowiekiem, a później ni stąd, ni zowąd zaczyna opowiadać o mężu i o żonie. I właśnie te przykłady mają szczególną moc i pozwalają zrozumieć, co apostoł Paweł chce przekazać. Apostoł Paweł mówi tak. Nasz związek z prawem Bożym to jest jak związek kobiety z mężczyzną, który jest dobrym i sprawiedliwym mężczyzną, taki dobry mąż. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie podkreśla, że zakon Boży to jest coś naprawdę bardzo dobrego. Nawet później dodaje, mówi, gdyby ktoś miał wątpliwości, w 7 tekście mówi, cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy, przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Mówi, zakon jest coś, czymś dobrym. Zakon mówi nam o tym, jakie jest nasze wnętrze. Ale przyrównuje tą naszą relację do małżeństwa. I to jest takie małżeństwo, gdzie mąż zawsze idzie do pracy na czas, nigdy się nie spóźnia, zawsze jest elegancko ubrany, absolutnie nienagannie. Wraca do pracy i wciąż jest dobrze uczesany. Żaden włos nie odstaje w inną stronę. I przychodzi do domu i tak nawet życzliwie uśmiecha się do żony i mówi, kochanie, jakieś okna niedomyte, ale wciąż się potrafi uśmiechać. A później jak jest obiad, to też ma kilka takich serdecznych uwag. Ale w momencie, kiedy tych uwag zaczyna być za dużo, to mimo, że on jest taki doskonały i te wszystkie jego uwagi są prawdziwe, bo faktycznie okno niedomyte i szklanka niedomyta i może coś się przypaliło i znowu się coś nie udało. Może żona nie wygląda tak idealnie jak ten mąż, ale po pewnym czasie zaczyna to być męczące. Ten mąż naprawdę jest idealny i nikt nie może mu niczego zarzucić. Czasem już się nawet nie odzywa, ale to jego spojrzenie i ten gest i one wskazują właśnie na tę kolejną plamę, która gdzieś się tam pojawiła i na kolejną skazę charakteru tej żony. I pewnego razu żona poznaje innego mężczyznę. I ten mężczyzna jest pełen radości, pełen uśmiechu, pełen życzliwości i zaczyna mówić, że kocha. I nie jest tym, który wytyka to i tamto, ale jego serce jest wielkie i ta kobieta to czuje. Ale ona wciąż wie, że nie może przystać do innego mężczyzny, bo wtedy zostanie nazwana cudzołożnicą. Ma swojego męża i tak naprawdę nie ma mu nic do zarzucenia, bo on jest dobrym mężem, idealnym, bez skazy. Ale jednak ma go dość, bo każdy jego gest i spojrzenie wytyka jej winę. I tak cały czas myśli o tym nowym mężczyźnie, którego poznała, który jest taki serdeczny, pełen miłości, i w tych oczach nie ma wyrzutu, a jest właśnie ta serdeczność i ciepło i miłość. I cały czas myśli, jak to zrobić, żebym mogła być z tym, który mnie naprawdę kocha. Chociaż ten mi nie robi żadnej krzywdy, ale jednak nie jestem z nim szczęśliwa. I apostoł Paweł ten przykład o małżeństwie opisał w kilku słowach, ja go rozwinąłem. I pokazuje w ten sposób dylemat człowieka, który żyje ze świadomością, że przykazania mówią mi, co ja mam robić i jaki mam być, a ja wiem, że taki nie jestem i cały czas mi brakuje. I wtedy człowiek poznaje kogoś innego, Chrystusa, który nie jest jak zakon, który ciągle wytyka i pokazuje i wymaga. Chrystus jest tym, który przygarnie i powie, kocham Cię. Tylko wciąż jest problem, bo cała nasza świadomość, to jacy jesteśmy, jest związane z prawem, z tym pierwszym mężem. I apostoł Paweł mówi, jest na to rozwiązanie. Ktoś musi umrzeć z tych dwojga, żeby nowe małżeństwo mogło zaistnieć. Oczywiście prawo Boże nie może umrzeć, bo ono jest wieczne. Prawo Boże nigdy nie umiera. Więc jeżeli w tym małżeństwie człowieka z prawem Bożym ktoś ma umrzeć, to ja sam. A wtedy pojawi się ta możliwość w tym drugim życiu wybrać nowego człowieka, którego będę kochał. I apostoł Paweł mówi, to my umarliśmy dla prawa. Prawo nigdy nie umiera, ono jest wieczne. Ale my umarliśmy dla prawa w Chrystusie. Tam, kiedy Chrystus umierał na Golgocie, On jako Stwórca, to z Nim umierało całe stworzenie. Może odrobinę filozoficzne wyrażenie i porównanie, ale mniej więcej w tym zakresie również apostoł Paweł się porusza. Otóż podobne jest to trochę do zegarmistrza. Też nie wymyśliłem tego, ktoś mi powiedział i myślę sobie, bardzo dobre. Pan Bóg, Stwórca całego Wszechświata, jest jak zegarmistrz, który tworzy i naprawia zegarki. Dopóki żyje zegarmistrz, to żyją wszystkie jego zegarki. Cokolwiek się z nimi stanie, zegarmistrz wciąż je może naprawić. Ale kiedy zegarmistrz umrze, to chociaż zegarki jeszcze chwilę cykają gdzieś tam w szufladzie, ale już ich nikt nie naprawi i prędzej czy później będzie ich koniec. I tak samo w momencie, kiedy Chrystus umierał na Golgocie i On umierał naprawdę, to nie był tylko sen śmierci, On umierał naprawdę, to wtedy razem z Nim umarło całe stworzenie, bo On jako zegarmistrz tego wszystkiego, co tutaj jest, Stwórca wszystkiego przyszedł na ziemię i prawdziwie umarł, a razem z Nim umarli wszyscy. Tylko pytanie, czy my gotowi jesteśmy przyznać się do tej śmierci? Czy gotowi jesteśmy uwierzyć w to, co stało się na Golgocie i spojrzeć na tą Golgotę i umrzeć? Dla każdego będzie to inaczej, ale Pan Bóg mówi, to jest nasza szansa. To jest nasza szansa, kiedy naprawdę coś w sercu umiera. W innych słowach Pismo Święte mówi o tym jako o nowonarodzeniu. Dlatego jest śmierć, jest nowe narodzenie do nowego życia. I właśnie o tym nowym życiu apostoł Paweł pisze tutaj w 7 rozdziale. Bo każdy z nas tęskni za tym nowym życiem, za życiem, które będzie pozbawione wielu ciężarów, dylematów, które będzie łatwiejsze i będzie takim świętym życiem. Tęsknimy za tą atmosferą Edenu. Co czytamy dalej w tych słowach, które zapisał apostoł Paweł? Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zjódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć. Aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swej grzeszności. No cały apostoł Paweł. Można to czytać naprawdę wiele, wiele razy i cały czas znajdować coś nowego, ale to, co tutaj najważniejszego ja odnajduję, apostoł Paweł mówi tak. Kiedy pojawiło się przykazanie, świadomość przykazania w moim życiu, to tak jak ten moment, kiedy ktoś nam mówi, albo jeszcze łatwiej nam zrozumieć, kiedy mówimy dziecku, nie rób tego. To możemy być pewni, że albo od razu, albo za 5 minut, jak my się odwrócimy, to dziecko właśnie to zrobi. Tak, i rodzice się właśnie w tym momencie uśmiechają, tak, bo wiedzą, że właśnie tak to działa. A kto potrafi sięgnąć szczerze pamięcią do czasów, kiedy ktoś nam mówił, nie rób tego, to zaraz musieliśmy, no ja tak miałem, zaraz musieliśmy sprawdzić, jak to jest. I tak to mniej więcej działa również w tym duchowym życiu. Kiedy pojawia się przykazanie, to świadomość, ta świadomość, co jest dobre, a co jest złe, to apostoł Paweł mówi, wtedy grzech ożył. Apostoł Paweł mówi, że odkrył jakby pewne kosmiczne prawo. Tak jak jest prawo grawitacji, które ciągnie w dół i nic nie możemy zrobić. Czy ludzkość wcześniej je znała, czy nie, ono i tak działało w ten sam sposób. I tak samo to prawo grzechu, które jest w człowieku. To jest jakaś niezwykła siła, która związana jest z tym upadkiem Adama i Ewy, które ciągnie nas cały czas w złą stronę. Ktoś mówi, nie rób tego, a my właśnie to robimy. Wiemy, co dobre, a robimy to, co zawsze. Znacie to? Bo myślałem, że tylko ja. Apostoł Paweł mówi, Pan Bóg posłużył się tym, co dobre, bo zakon jest święty. Zakon, czyli przykazania Boże. I nie mówi, zakon był święty. Te słowa apostoł Paweł pisze ponad 30 lat po Golgocie. Niektórzy chrześcijanie mówią, Pan Jezus przybił przykazania do krzyża i one są już nieważne. A apostoł Paweł 30 lat później pisze, zakon jest święty, nie był święty, a jest święty. I przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Ono jest dobre, ale ma swoją funkcję. I tą funkcją przykazania jest to, żeby powiedzieć nam, że mamy problem. To jest ten mąż, który jest dobry, sprawiedliwy, ale nie ma w nim tej miłości. To jest ten mąż, który pokazuje te wszystkie wady naszego życia. I kiedy zauważamy, że jesteśmy niedoskonali, wtedy szukamy rozwiązania. Tym rozwiązaniem jest ten inny mąż, który się pojawia, ten, który gotów jest nas kochać. Apostoł Paweł pisze dalej. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy. Zakon, czyli Boże przykazania. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Mówi, to jest stan, w którym się odnajduję. Jestem, urodziłem się cielesny i to prawo grzechu cały czas ciągnie mnie w dół. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Mówi, wiem, co jest dobre. Chcę dobrze, a wychodzi źle. I wiem, że zrobiłem źle. Chciałem dobrze, wyszło źle. I ta frustracja, która się pojawia. I to jest stan, w którym odnalazł się apostoł Paweł, o czym tutaj pisze. I to jest stan, w którym odnajduje się wielu chrześcijan. Chcę dobrze, wiem, co jest dobre. Chciałbym swoim życiem służyć Bogu, ale cały czas ciągnie mnie w dół. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Nie chcę tego czynić, a i tak to wychodzi. Znajduję tedy w sobie zakon. I tutaj, kiedy apostoł Paweł używa tego słowa zakon, to dużo łatwiej zrozumieć, co chce powiedzieć, jeżeli zastąpimy to słowo zakon słowem prawo. Bo to jest dokładnie to samo. Otworzymy inne przekłady Pisma Świętego i znajdziemy słowo prawo. Znajduję tedy w sobie prawo, mówi apostoł Paweł, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. To jest prawo, które jak ta grawitacja i tak zawsze działa tak samo. Ja powtarzam tak samo, jak i apostoł Paweł powtarza. On 5 razy to samo wałkuje, bo jest to sprawa dla niego tak ważna. Jak coś ważnego, to powtarza. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inne prawo, które walczy przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w członkach moich. Ja chcę tak, wybieram to, ale grawitacji nie jestem w stanie pokonać. I wreszcie wykrzykuję w tym stanie rozdarcia: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Mówi, to jest ciało śmierci. Ta grawitacja ciągnie mnie tak bardzo w dół, że zaraz się roztrzaskam. I wtedy odpowiada takimi słowami: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. I można ten fragment zrozumieć tak, no okej, to już zawsze zostanie takie rozdarcie. Wewnątrz ja będę wzdychać do Pana Boga i mówić, Panie Boże, Ty masz rację, ale no cóż, grawitacji nie pokonam i tak będę grzeszyć. Nie to chce powiedzieć apostoł Paweł. Apostoł Paweł mówi, Bogu niech będą dzięki przez Chrystusa Jezusa. Wcześniej mówi, kto mnie wybawi od tego ciała śmierci? Kto mnie wybawi od tego męża, który cały czas mi wytyka to i tamto? I mówi, Jezus Chrystus mnie wybawi. On przychodzi, żeby swoje życie oddać, żebym ja mógł umrzeć i urodzić się na nowo do nowego życia. Umysłem służę zakonowi Bożemu, a ciało, które umarło, Ciało, które, jak pisze apostoł Paweł, jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. To ciało umarło, więc to ciało, które służyło zakonowi grzechu, ono nigdy więcej już nie musi dochodzić do głosu. I tutaj pozwolę sobie na taką historyjkę, którą lubię opowiadać. Ona jest pewną przenośnią, ale myślę, że obrazuje te nasze wewnętrzne zmagania. W każdym z nas żyją dwa psy. A niektórzy już słyszeli tę historię. Jeden pies to jest taki groźny, taka wstrętna bestia, żeby wszystkich rozszarpał. Na łańcuchu, ogrodzony jakimś płotem, żarcie z daleka mu trzeba rzucać. Jak z kijem ktoś podejdzie, to on ten kij zeżre. Taka wstrętna bestia. Ale mamy też w sobie takiego drugiego psa. Zupełnie inny. To taka morda kochana. Taki, że jak się go weźmie, to on od razu będzie gotów wylizać. Tak? Taki pies kochany. Kto ma psa, to wie, jak on to będzie robił. I ten ogon cały czas tak chodzi, cieszy się. Zobaczcie, jaki duży kontrast między tymi dwoma zwierzakami. I to cały czas w nas. I nieraz zauważamy, że skąd ta bestia się gdzieś w nas rodzi? Przecież wyobrażamy siebie i widzimy w sobie raczej tyle tych delikatnych, wrażliwych, dobrych, bożych cech. I cały czas jest to pytanie, jak to zrobić, żeby uśmiercić tego złego psa, a sprawić, żeby dominował i miał się jak najlepiej ten dobry, przyjemny psiak. Nie da się do tej bestii podejść, tak jak mówiłem, nawet jak z kijem ktoś podchodzi, to on i tego kija rozszarpie. No nie mamy pistoletu do dyspozycji, w Polsce żyjemy. Więc co tu zrobić? Odpowiedź jest bardzo brutalna, ale w duchowej rzeczywistości jest to odpowiedź dla nas. Tego psa trzeba zagłodzić. A tego psiaka trzeba dobrze karmić. Ten zdechnie, a ten będzie się miał jak najlepiej. I tak samo jest z tą naszą naturą. Mamy w sobie tą bestię, którą podkarmiamy telewizją, podkarmiamy różnymi widokami, naszymi myślami, które pozwalamy, żeby się kłębiły w naszej głowie. I to jest jego żarcie. I mamy tego przyjemnego psiaka, tą Bożą naturę w nas, którą najczęściej głodzimy. I zastanawiamy się, dlaczego w naszym życiu dominuje bestia. To jest odpowiedź na te ciągłe nasze dylematy życiowe. Chcę dobrze, a wychodzi źle. Dlatego, że karmimy nie tą część naszej natury. I apostoł Paweł kontynuuje i kilka tekstów jeszcze z 8 rozdziału. I akurat ten podział rozdziałów jest wyjątkowo niekorzystny. Bo niektórzy gotowi się zatrzymać, przeczytawszy 7 rozdział, a tutaj tak ważne teksty w 8. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Wszystko zostało przebaczone. Chrystus, umierając na krzyżu, razem z Nim umarło całe stworzenie, a my rodzimy się do nowego życia, życia z Chrystusem. Bo zakon ducha, albo inaczej prawo ducha, tak jak tam prawo grawitacji, prawo ciała ciągnęło w dół, to było to prawo grzechu, to tutaj nagle pojawia się inne prawo. Prawo ducha, które ciągnie nas w górę. Prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Ten zakon, prawo ducha uwalnia nas od prawa grawitacji grzechu, który ciągnął nas w dół. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać. czego ten mąż nie mógł dokonać, nie mógł naprawić tej żony. I tu jest powiedziane dlaczego. W czym był słaby z powodu ciała. Z powodu tego, że tacy jesteśmy, tacy się rodzimy i zakon jest doskonały, ale nie jest w stanie nas zmienić. Tego dokonał Bóg. Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu, to co zakon mówi jest słuszne, to co ten mąż pokazywał było prawdą. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Aby to mogło się wykonać. Czyli to nie jest stan, w którym i tak będziemy trwać w tym rozerwaniu i ciągłym takim dylemacie, chce dobre, wychodzi złe. Apostoł Paweł mówi, że te słuszne żądania mogą być wykonane, ale nie w naszej sile, nie w naszych postanowieniach, a w mocy Ducha Świętego, który dominuje w naszym życiu, który uwalnia nas od tego prawa ciążenia grzechu i śmierci. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. I cały czas w tych słowach widzimy tylko dwa stany, w których się możemy znaleźć. Albo cielesna natura, to ta, z którą się rodzimy, albo duchowa natura, ta, którą daje nam Pan Bóg, która jedna drugiej znieść nie może. Albo karmimy jednego psa, albo karmimy drugiego psa. I to jest ta nasza ciągła walka. To Pan Bóg przez Ducha Świętego daje zwycięstwo w naszym życiu. Ale to my decydujemy się, na który wpływ będziemy się otwierać, którego psa będziemy w naszym życiu karmić. I teraz ostatni fragment, tekst 10, który koniecznie trzeba przeczytać z Biblii Gdańskiej. Nawet znowu sprawdziłem tutaj w oryginalnym tekście i faktycznie to, jak oddaje to Biblia Gdańska, jest zgodne z tym, jak zapisane jest w oryginalnym tekście greckim. A jeśli Chrystus w was jest, wtedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości. Jeśli w nas jest Chrystus, jeśli On mieszka w nas, to wtedy ciało, ta cielesna natura, bo to nie chodzi o to ciało, o te ręce i te nogi, one są nam potrzebne do tego, żeby pomagać innym, do tego, żeby żyć w tym świecie, żeby pracować, żeby wykonywać wszystko to, co właściwe. Kiedy apostoł Paweł mówi o ciele, mówi o tej cielesnej naturze, w której się urodziliśmy. Mówi o tym prawie grzechu, który ciągnął nas cały czas w dół. I mówi, jeśli Chrystus w nas jest, to ciało jest martwe dla grzechu. Tam nie będzie już grzechu w tym ciele, bo ono jest martwe. A kto jest martwy, ten nie grzeszy. Ale duch jest żywy dla sprawiedliwości. Ta duchowa nasza natura, ten dobry psiak, on wtedy dominuje i on rządzi naszym życiem. I kiedy czytałem te słowa, odkrywałem w tym również swoje dylematy i swoje walki. Chcę dobrze, a wychodzi źle. Ale dzięki temu zrozumieniu mogłem poznać, że możliwe jest zwycięstwo w naszym życiu. Przez Chrystusa, bo to tylko przez Niego. Któż nas wybawi od tego ciała śmierci? Apostoł Paweł odpowiada, Bogu niech będą dzięki, bo On przez Jezusa dał nam zwycięstwo. Po naszej stronie jest odpowiedź na to, na jaki wpływ będziemy się otwierali. Czy będziemy gotowi karmić tą duchową naturę, którą wzbudził w nas Chrystus? Czy będziemy cały czas dokarmiać tą starą bestię, która chociaż wydaje się, że już zdechła, ale ona gotowa jest w każdym momencie znowu odżyć i to w jednej sekundzie. Bogu niech będą dzięki za to, że daje nam zwycięstwo. I obyśmy mogli za apostołem Pawłem jeszcze jeden tekst. Tekst, który już gdzieś tam przeplatał się w tym kazaniu. List do Galacjan, 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I to może nieraz się wydawać, a co z tym moim ja? Co z moimi jakimiś planami, marzeniami? Im dłużej żyję i poznaję Pana Boga, to odkrywam, że On ma dla mnie jeszcze lepsze marzenia, niż ja miałem dla siebie. I to życie z Nim i przygody z Nim i historie z Nim, a przede wszystkim przyszłość z Nim jest o niebo lepsza od tego, co ja marzyłem i planowałem kiedyś. Bogu niech będą dzięki, że gotów jest nas zmieniać i to, co możemy zrobić, to otworzyć się na ciągły Jego wpływ w naszym życiu. Chwała niech będzie Bogu. Amen.